Słuchacie podcastu Preppers Podcast. Pierwszego polskojęzycznego podcastu o przygotowaniach na trudne czasy.
W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o gromadzeniu zapasów, ale w kontekście preppersów miejskich, a więc takich, którzy niekoniecznie mają studnie, kury, świnie, ziemię i są w stanie wygospodarować osobne pomieszczenie na spiżarnię. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu, mam jedną znakomitą wiadomość. Pewnie większość z Was już o tym słyszała, ale Lasy Państwowe przy współpracy ze środowiskiem polskich bushcrafterów uruchomiły pilotażowy program, który potrwa rok. Wytyczono obszary leśne, w których bushcraftowcy i survivalowcy będą mogli całkiem legalnie sobie biwakować. Oczywiście jest jakiś tam regulamin, ale w większości pokrywa się z takimi dobrymi praktykami leśnych ludzi. Jedynym kontrowersyjnym zapisem tego regulaminu jest całkowity zakaz używania otwartego ognia. No i to oczywiście podzieliło środowisko bushcraftowców, no bo przecież ognisko jest najważniejsze. Ale tak na chłopski rozum to ja bym powiedział tak, że trzeba brać co dają. To jest pilotaż, od jego przyszłej oceny są uzależnione kolejne kroki. Jeżeli Lasy Państwowe dostrzegą w tym jakąś taką szansę na rozwój tego typu aktywności, będzie to szło w parze z jakimiś korzyściami, na przykład rosnącą liczbą młodych ludzi, którzy wiedzą, że do lasu się nie wywozi śmieci, tylko że się wywozi śmieci z lasu, to wierzę, że nie będzie to ostatnie słowo Lasów Państwowych. Jeżeli jednak okaże się, że wytyczone obszary zostały zdegradowane, ktoś tam sobie urządził dzikie wysypiska śmieci, no to niestety wszystko trafi szlak. Ja osobiście nie mam możliwości biwakowania w lesie, nie mówię o takim polu namiotowym, tylko takim prawdziwym biwaku w małej, kilkuosobowej grupie. A jak dowiecie się z dzisiejszego odcinka i następnego odcinka podcastu, sądzę, że każdy taki miejski preppers musi być przygotowany na ewentualność opuszczenia miasta, biwakowanie w lesie, noc, dwie, siedem nocy, 10, 30, i to niekoniecznie z ogniem. Ja w każdym razie do tego pomysłu się zapaliłem, już robię plany. Moim zdaniem zarówno ludziom z Lasów Państwowych, jak i tym, którzy to wychodzili, należą się wielkie, wielkie, mega podziękowania. I tytułem wstępu dodam jeszcze, że dzisiejszy odcinek jest pierwszym z cyklu, który ma na celu próbę takiego naszkicowania pewnej całościowej doktryny przetrwania preppersa w mieście, krok po kroku, począwszy od kryzysu, który spowoduje odcięcie od dostaw prądu, żywności, wody, poprzez kolejne kroki, poprzez kolejne takie etapy, które będę omawiał w kolejnych odcinkach. Na koniec całość spróbuję jakoś podsumować i spisać.
Złe wieści.
Gromadzenie zapasów wydaje się być sprawą dość prostą, jeżeli dysponujemy na przykład magazynem, albo mamy dom z piwnicą, stodołę, gospodarstwo ze świniami, kurami, krowami, ale co jeżeli nie mamy tego wszystkiego? Typowe problemy z przechowywaniem jedzenia są takie, że po pierwsze, jedzenie się psuje, po drugie, jedzenie zajmuje miejsce, po trzecie, musi być w miarę proste w przygotowaniu i zjadliwe. I po czwarte, ważniejsze niż jedzenie jest woda. A woda zajmuje jeszcze więcej miejsca. Większość produktów spożywczych ma taki termin ważności na opakowaniu. To jest wymagane przez prawo. I występują dwa rodzaje określenia tego terminu ważności. Najlepiej spożyć przed i należy spożyć do. Różnica jest taka, że w tym pierwszym przypadku produkt po dacie ważności prawdopodobnie będzie nadawał się do spożycia, ale może utracić część swoich właściwości. Na przykład, nie wiem, makaron zrobi się miękki albo zrobi się twardy. Makaron przykładowo, tak? Albo zmieni się jego smak. A też może się oczywiście zepsuć, nie wiem, może się pleśń pojawić czy coś. W przypadku drugich tej grupy produktów, czyli należy spożyć do, po upłynięciu terminu ważności, a czasem nawet i przed, jeżeli jest źle przechowywany, produkt praktycznie nie nadaje się do spożycia i może być nawet niebezpieczny. Przykładem tych drugich produktów, czyli tych, które należy spożyć do, to są wszelkie rzeczy bazujące na mięsie, jakieś konserwy, wędliny, sery, wszystko to, co ma dużo wody, dużo płynów i może się zepsuć. Chociaż sery też są leżakujące sery, tak? I tutaj pewnie można je trzymać długo, jeżeli oczywiście dysponuje się odpowiednimi warunkami. Produkty, które względnie dobrze się trzymają, nawet po terminie ważności, to takie wszystkie rzeczy sypkie, na przykład ryż, makaron, jakieś tam kasze, fasole, mąki. Niektóre z nich można dosłownie latami przechowywać, o ile są w odpowiedni sposób magazynowane, najlepiej w jakimś suchym, zacienionym miejscu w temperaturze pokojowej. Są też takie produkty jak na przykład miód, który prawdziwy miód podobno można w ogóle trzymać latami i nic mu nie będzie. Jest przy tym bardzo pożywny. W niektórych przypadkach, jeżeli planujemy przechowywać coś dłużej niż rok, dwa lata, to warto pewnie pomyśleć o zamianie oryginalnego opakowania na jakieś inne. Na blogu Domowy Survival jest taki artykuł o przechowywaniu żywności w butelkach PET na przykład, umytych i wyczyszczonych oczywiście. I pod tekstem wywiązała się taka ciekawa dyskusja, którą też warto się zapoznać z tą dyskusją. Pojawiło się sporo przeciwników magazynowania w butelkach PET, ze względu na ewentualną wilgoć, która mogłaby się osadzać na tych ściankach tych butelek i mogłoby to wszystko zacząć gnić. I oni na przykład zalecają jako alternatywę opakowania papierowe na przykład albo materiałowe. Aczkolwiek w przypadku takich produktów zbożowych to tam zaraz pewnie się zalegną mole, jakieś robactwo, ale prawdopodobnie można je po prostu zeżreć, bo to jest źródło białka. Oba te rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Myślę, że najlepiej przetestować na własnej skórze, póki jest dobrze, wsypać sobie ryża do jednego, do butelki, jednego do wora papierowego, potrzymać dwa lata i zobaczyć, co się stanie. Jak tak patrzyłem po rozmaitych produktach żywnościowych w sklepie, to daty ważności zwykle wynoszą od kilku do kilkunastu miesięcy. Tak mamy rok, końcówkę roku 2019, to najstarsze rzeczy, jakie udaje mi się znaleźć, no to 2021, 22 o dziwo ryba w puszce, ale to już kiedyś o tym wspominałem, że ryby w puszce są dość długo ważne. Rzeczy sypkie można trzymać dłużej, tam są te daty ważności, np. ryżu do 2021, 2022, zależy jak się trafi, jaką partię, ale podobno ryż można trzymać nawet do 30 lat, no oczywiście tam, tak jak mówiłem, w odpowiednich warunkach. I należy uwzględnić też, że te rzeczy typu ryż, makaron i tak dalej potrzebują wody do przygotowania. Nie będziemy w stanie ich zjeść bez wody. Musimy je ugotować. Jeszcze w kwestii tego, jak przechowywać, jaką przyjąć zasadę, to bardzo dobrą zasadą, o której mówią wszyscy właściwie zawsze, więc pewnie już o niej też słyszeliście, że trzeba rotować tą żywność. Jak robimy zapasy, na przykład przy okazji zakupów kupujemy sobie ryż i później za jakiś czas kupujemy ryż na jakieś tam gołąbki, to zużywamy ten ryż, który kupiliśmy wcześniej, a do zapasów wrzucamy ten, który kupiliśmy później i te daty ważności się jakby rotują na świeższe, przez co gdy nadejdzie ten moment kryzysu, będą ważne jeszcze tak długo jak, no powiedzmy jeszcze rok, dwa lata. Aczkolwiek, jak się za chwilę przekonacie, nie ma to aż tak dużego znaczenia, że rok, dwa lata. Ile żywności należy zgromadzić i jakiej? Problemem prepersów mieszczuchów jest często przestrzeń, bo nie każdy jest w stanie przeznaczyć odpowiednio dużą przestrzeń na zapasy, które też teoretycznie mogą się nigdy nie przydać. I co gorsza, tak naprawdę największym problemem nie jest nawet jedzenie, tylko woda. Człowiek potrzebuje około 1,5 litra wody na osobę dziennie, na łebka, plus wodę do gotowania, do spłukiwania kibla i nie wiem, przemycia twarzy, jakichś tam rejonów. Co oznacza, że dla czteroosobowej rodziny potrzebuje minimum zgrzewkę, czyli 6 butelek 1,5 litrowych, minimum myślę na dzień, a i tak będzie to bardzo skromny zapas. Przy czym najważniejsze jest picie tej wody, bo powiedzmy spożycie kalorii dzienne można sobie zmniejszyć, to będzie tylko i wyłącznie wakacje dla naszej wątroby, oczywiście nie dotyczy dzieci, bo dzieci muszą jeść, a jeżeli chodzi o wodę, to nie możemy zmniejszyć racji wody, bo możemy pijąc za mało wody przez dłuższy czas, możemy sobie na przykład uszkodzić nerki i to będzie już bardzo niewesołe. I jesteśmy realnie w stanie zgromadzić zapasy wody w mieście, w mieszkaniu na 10-15 dni. Jeżeli ktoś ma jakieś większe mieszkanie, pewnie może sobie pozwolić na więcej, 20-30, ale pół roku, rok to raczej jest fantastyka. Musimy mieć przecież jeszcze przestrzeń do życia w domu, tak? Wiemy już, że wody możemy zgromadzić, powiedzmy, dość ograniczoną ilość. I zapasy żywności, nie ma sensu gromadzić dużo więcej żywności niż mamy wody. Pewnie troszeczkę, są dwa wyjątki, tak. Jeden, żywność mocno skondensowana, takie awaryjne racje żywnościowe, jest na przykład takie racje Seven Oceans, które chyba 5 lat wytrzymują i to są takie, jakiś taki rodzaj ciasteczek, które mają mocno skondensowane wartości odżywcze i takie rzeczy możemy nawet włożyć do plecaka ucieczkowego wychodząc z chaty, jak to sobie zostawimy na sam koniec. To po prostu może to być nasza żywność już ucieczkowa. A drugi wyjątek jest taki, że jest sens robienia niewielkiej nadwyżki z uwagi na fakt, że w naszym położeniu geograficznym woda jest chyba nieco łatwiejsza do pozyskania niż jedzenie, bo wystarczy pójść na jakąś rzekę, wziąć sobie tej wody, przefiltrować, przegotować, oczyścić tabletką, no uzdatnić po prostu i możemy ją pić, a z jedzeniem już nie jest tak łatwo. Dobrze jest gromadzić też takie zapasy, które będziemy w stanie przetworzyć w zjadliwy posiłek. Czyli poza tym, że musimy, no nie, chyba nie wspomniałem o tym, musimy mieć jakąś butlę czy coś, żeby to przygotowywać, jakąś kuchenkę na gaz, na butlę, ale też kwestia właśnie tego, co gromadzimy. Na przykład ja mam taki prosty przepis na spaghetti, który składa się z makaronu i sosu, a ten sos to jest podgrzany taka passata pomidorowa z kartonika, która też może stać około roku, nawet chyba do półtora roku. Więc taka paczka makaronu i taki kartonik, no to jest duży posiłek dla całej rodziny, albo no dla rodziny dwoje rodziców z dziećmi to jest nawet chyba jedzenie na cały dzień, może. Może bez szaleństwa, ale myślę, że wystarczy. Od bidy można zrobić, to ktoś napisał na Facebooku fajny patent, że można zrobić z ketchupem. Makaron z ketchupem. Ketchup wbrew pozorom nie jest zły. Znaczy jest dość mocno wartościowy. Ma dużo wartości odżywczych. Jest bogaty w potas na przykład. Pomidory podobno są jednym z nielicznych, akurat pomidor to owoc, nie warzywo, ale mniejsza z tym, jest jednym z nielicznych warzyw, które podczas obróbki termicznej nie tracą swoich właściwości. Tak dzisiaj rano wyczytałem i tego się będę trzymał. Także i ketchup jest trwały, także można załadować jeszcze zgrzewę ketchupów i mieć spaghetti na pół roku. Innym przykładem jest danie, które się nazywa oryginalnie Moros i Christianos. Po polskiemu to jest Maurowie i Chrześcijanie. To jest danie kuchni karaibskiej składające się z czarnej fasoli i ryżu. Oczywiście odpowiednio doprawionych, tak, to jest raczej na ostro. Przyprawy swoją drogą też warto trzymać dużo. Proste, szybkie, łatwe w przygotowaniu i bardzo takie bogate, bo zawiera dużo białka roślinnego i węglowodanów. Jeszcze jedno danie z Facebooka, które tam sobie wynotowałem z komentarzy waszych, które mi się bardzo spodobało. Kasza z mięsem z puszki i ketchupem. I to już jest naprawdę mega wypas. Kaszy można nie odcedzać, bo szkoda tej wody. W ogóle jak się gotuje ten makaron, to lepiej to zostawić z wodą, dolać tego sosu i żeby to było rzadsze, bo no, bez sensu wylewać tą wodę, tak? Lepiej ją zjeść w postaci sosu. No i kasza nie odcedzamy, dorzucamy tą konserwę i ketchupa i mieszamy to wszystko i będzie taka potrawka. W ogóle zupy. Zupy są bardzo wydajne, bo wprawdzie trzeba tam do nich wlać wody, ale jak zrobimy taki wielki gar zupy, to właściwie cała rodzina może jeść przez cały dzień albo dwa dni i mamy też spokój. No chyba, że jest upał i się może zepsuć, ale to wtedy trzeba zrobić mniejszy gar i żeby było na jeden dzień. No i zupa nawadnia, tak? Bo ma dużo płynu. No i tak, sądzę, że będąc prepersem w mieście, jesteśmy w stanie dość łatwo przygotować się na kryzys trwający 72 godziny, nawet tydzień czy 10 dni. Ale im dalej, tym trudniej. I jeżeli już, nie wiem, 2 tygodnie, 3 miesiące, to już może konieczna się okazać ewakuacja, za którą idzie konieczność budowy plecaka ucieczkowego, przygotowania planu ucieczkowego, lokacji ucieczkowej, w sensie nie przygotowania, w sensie, że wybudujemy szopę w lesie, tylko wybrania. No jeżeli mamy jakieś miejsce, gdzie możemy się udać, jakiś domek lotniskowy, no to jest super, tak? Tylko że w takim razie po co trzymać zapasy w domu, to trzeba w tym domku. Zresztą, no, mniejsza z tym. Kwestia tego, jak to sobie ktoś wymyśli. Więc wybrania tej lokacji, gdzie się udamy, nawet pod takim kątem, żebyśmy wiedzieli, że tam jest możliwość nabrania i uzdatnienia wody. No i oczywiście zdobycie takich podstawowych umiejętności, jak przetrwanie, jak budowanie schronienia, pozyskiwanie, oczyszczanie wody, rozpalanie ogniska, zdobywanie dzikiego pożywienia. I to jest właściwie powód, dla którego warto jechać na biwak do lasu. Ale o tym opowiem już w kolejnej części, które tego nazwijmy to, nie wiem jak to nazwać, kursu, almanachu, prepers w wielkim mieście za 2 tygodnie.
Szybki strzał!
Wybierając się do lasu na biwak, czy na grzyby, czy w ogóle na spacer, warto zabrać ze sobą worek na śmieci. Nie tylko po to, żeby mieć gdzie wyrzucić swoje śmieci, ale też po to, żeby móc zebrać napotkane śmieci. Wydawać by się mogło, że to jest niemożliwe, że w lasach leżą śmieci pozostawione przez patogrzybiarzy, ale leżą. I zebranie tych kilku butelek to też nie jest jakaś nie wiadomo jak ciężka praca, ale za to jest to bardzo duży wkład w środowisko. I ja wiem, że w Polsce ekologia stała się już upolityczniona, że jak ktoś się przejmuje środowiskiem, to jest lewakiem, przebrzydłym komunistą, ale wydaje mi się, że dbanie o środowisko to jest kwestia kultury i dobrego wychowania, a nie poglądów politycznych. Także polecam wora na śmieci.
Warto zobaczyć.
Film Droga. Założę się, że wszyscy już go widzieli, ale na wypadek, gdyby ktoś nie widział, to tak krótko streszczę i powiem, że polecam bardzo. To jest adaptacja powieści Cormaca McCarthy'ego z 2006 roku. Mamy taki typowy świat post-apo, już nie pamiętam co tam, zresztą zawsze w post-apo to nie jest aż tak istotne co tam się stało, a ważne jest to jak to wygląda później. Ojciec przemierza zniszczony kataklizmem świat ze swoim małoletnim synem i oczywiście ten świat jest zły, bezwzględny, oni muszą walczyć o przetrwanie, unikać ludzi, którzy tam zatracili całkowicie zasady moralne i ulegli zezwierzęceniu. No ja widziałem ten film już dość dawno, ale jest taka jedna scena, która bardzo mi zapadła w pamięć, a która pasuje do dzisiejszego odcinka. W pewnym momencie ten ojciec grany przez Viggo Mortensena znalazł automat z napojami, wyciągnął z niego jakąś tam ostatnią puszkę i słodki gazowany napój, który my dzisiaj uważamy za coś niezdrowego i w ogóle picie tego, co to jest zły nawyk żywieniowy, to dla wygłodniałego, zmęczonego człowieka okazuje się po prostu nektarem, bezcennym zastrzykiem energii. I może to należy potraktować jako podpowiedź też w kwestii gromadzenia zapasów. Próbowałem znaleźć jakieś informacje na temat tego, jak długo naprawdę można przechowywać takie rzeczy. I jedni mówią tak, inni mówią siak. Zresztą są takie mity w społeczeństwie, że kolą można przetykać zlew, czyścić jakieś tam rdze, więc teoretycznie nic z tego nie ruszy. Podobno i litówkę można leczyć nią. Ale z drugiej strony może się tam coś wytrącić, nie wiem, jakaś chemia czy coś. W każdym razie też może warto taką rzecz przetestować. Jest taki youtuber piwny Tomasz Kopyra, pewnie też znacie człowieka. I on na jednym z swoich filmów pije piwo z lat 70., które znalazł u kogoś w piwnicy. No i co? I żyje. Oczywiście piwo zawiera tam jakiś alkohol, więc teoretycznie ten alkohol, ale dwutlenek węgla też sam w sobie też ma działanie takie antyseptyczne, czy jak ktoś tam mówi. Słodzone gazowane napoje. One nie są dobre jako zastępnik wody w czasie upałów. Nie można ich pić zamiast wody. Ale jako źródło energii mogą być całkiem w porządku. To jest bardzo takie, jak dzieciom się da, to dostają szału. No dobra, tyle na dzisiaj. Za 2 tygodnie spotykamy się i rozmawiamy o plecaku ucieczkowym. I to będzie już taki wariant, że po 20 dniach skończyło nam się żarcie i musimy opuścić nasze bezpieczne lokum, żeby znaleźć wodę. Będzie to wariant letni, bo wariant zimowy to już zupełnie inna bajka. O wariancie zimowym pogadamy innym razem. Do usłyszenia.